Poranna rozmowa Radia Centrum.
Jak każdy poniedziałek, witam Was, kwadrans po godzinie 8. Marek Skowronek przy mikrofonie. A moim gościem jest dzisiaj Georg Ziegler, wybitny praktyk z zakresu negocjacji rozszerzeniowych Unii Europejskiej, zwłaszcza na rzecz ukraińskiej akcesji do Unii, także ekspert Unii wcześniej, orędownik polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodam jeszcze, że w grudniu ubiegłego roku uhonorowany medalem 75-lecia misji Jana Karskiego w Lublinie. Witam Pana w studiu Radia Centrum.
Dzień dobry.
4 grudnia ubiegłego roku ogłoszono, że Rada Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą oraz Mołdawią. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej Pana zdaniem utopia czy scenariusz możliwy do przewidzenia?
Ukraina rzeczywiście złożyła wniosek o członkostwo w 5 dniu wojny i jak bardzo często rozszerzeniem i akcesja do Unii jest odpowiedzią do pewnych procesów historycznych. Tutaj też jest tak samo. Nie można zostawić Ukrainy w wakuum, nie można zostawić Ukrainy na pastwę lotów Putina i Rosji, więc trzeba coś zrobić. Nie można zostawić taki wakuum i my robimy wszystko, żeby Ukrainę przyjąć i dobrze przygotować, bo wiadomo, nie mamy zainteresowania, żeby mieć nieprzygotowanego nowego kraju członkowskiego i to jest nasze zadanie właśnie. Bardzo dużo wymagamy, ale bardzo dużo też pomożemy, żeby oni warunki mogli spełnić. Myślę, że to jest całkiem realne. Czy to jest za 10 lat, czy za 15, czy za 8, to trudno przewidzieć, ale Rada Europejska dała sygnał zielony, że możemy zacząć ten proces negocjacyjny.
Padła data w jednym ze spotkań urzędników Unii Europejskiej, że to będzie 2030 rok.
Ja pamiętam, bo się zajmowałem już rozszerzeniem Unii o Polskę i inne kraje, wtedy się mówiło, że 2000 będzie ten rok. Kanclerz Kohl wtedy w Sejmie tak mówił i w końcu było 2004. To jest bardzo trudno przewidzieć dokładnie. Może być 2030, ale może też być 32, 34, 36. Trudno to przewidzieć. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nawet ratyfikacja takiego traktatu trwa 1,5 roku, więc nawet jak zakończymy negocjacje w 2030, to dopiero Ukraina wejdzie w 2032. Tylko żeby dać przykład.
Jest dużo plusów, ale także i minusów za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. Te minusy, co podkreśla Komisja Europejska, to 7 punktów. Ja sobie wynotowałem korupcja, wynotowałem sobie niedostosowanie prawa do wymogów unijnych, brak reform państwa, ochrona monopolistycznej pozycji ukraińskich ukraińskich firm państwowych i tak dalej, i tak dalej. Która z tych przeszkód jest najważniejsza Pana zdaniem?
Znaczy my to nie mówimy, że to są minusy, my mówimy, że to są wielkie wyzwania, że to są problemy, z którymi trzeba te problemy rozwiązać, trzeba to zrobić, trzeba ich adresować.
Na to trzeba lat.
To każdy proces akcesyjny jest procesem, powiedzmy, Polska potrzebowała 10 lat, 1994 był wniosek, 2004 wstąpili. Więc mi się wydaje, że na pewno nie będzie krócej w wypadku Ukrainy. I ja uważam, i Pan to dobrze powiedział, sprawy praworządności, sprawy korupcji, to są tak zwane, my to nazywamy fundamentals first, to są podstawowe sprawy. Potem jest cała reszta. To jest bardzo trudny proces. 150 tysięcy stron w naszym urzędniku, w monitorze, można powiedzieć, legislacyjnym. To jest ogromna praca i to wszystkich ministerstw, urzędników, sędziów, to jest ogromna rzecz. Ale rzeczywiście korupcja jest w tej chwili bardzo na świeczniku i my dużo robimy. Ja mogę więcej o tym opowiadać, żeby tutaj wspierać Ukrainę, żeby w sposób systematyczny walczyć z korupcją. Przede wszystkim pomogliśmy im tworzyć instytucje, które jeszcze nie funkcjonują wystarczająco dobrze. Jest taka specjalna prokuratura w sprawie korupcji, nazywa się SAPO. Jest specjalny sąd do spraw korupcji, High Court do takich rzeczy. Ten sąd dopiero istnieje od 2019, więc dopiero się rozkręca. Zauważyliśmy w naszych raportach, że jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o spraw i też ludzi, którzy idą siedzieć za korupcję. To znaczy, ale to jest proces długi, długi. Mogę więcej powiedzieć, to już zależy od pana.
Zapytam pana o następującą kwestię. Wejście czy proces przystosowywania gospodarki i polityki Ukrainy do wymogów Unii Europejskiej to jest zadanie tej ekipy rządzącej w Ukrainie, czy następnych? Pytam dlatego, bo wydaje mi się, że pozycja prezydenta Zełenskiego w Ukrainie jakby trochę osłabła w związku z konfliktami w armii.
Znaczy, musimy zawsze pamiętać, jeszcze jesteśmy w trakcie wojny. To jest wojna agresji Rosji i to jest prawo wojenne w tej chwili, więc to nie jest w tej chwili normalny kraj.
Ale nie wiemy, jak ta wojna się zakończy i kiedy.
Nie wiemy. I to trzeba powiedzieć. Cała ta akcesja, można powiedzieć, nie będzie miała miejsca, jak Rosja wygra wojnę. Więc my mamy takie ciche założenie, że wojnę Ukraina wygra. Ale oczywiście wygra tylko z pomocą Zachodu. Inaczej tą wojnę nie wygrywa. To już w tej chwili widać, że w tej chwili przegrywa tą wojnę. Dlatego trzeba więcej robić, bo jak nie, to możemy zapomnieć o wszelkiej akcesji. Dlatego w tej chwili ta wojna jest jakby na pierwszym miejscu, które dopiero tworzy warunków, znaczy zwycięstwo tworzy warunków, żeby było rozszerzenie Unii o Ukrainę, więc to jest raczej normalne, że on nie może mieć notowania 90%, jak miał na początku wojny i przecież wynik wyborów był 73% miał, to jest normalne i to kiedyś będą wybory, te wybory nie mogą się odbyć podczas stanu wojennego, tak prawo przewiduje i zobaczymy, no wiadomo, że ja nie sądzę, żeby ta sama ekipa, no w Polsce to ile ja ekip, ja pracuję w ambasadzie niemieckiej wtedy, no to był rząd Pawlaka, rząd Suchocki, rząd Bieleckiego, rząd Mazowieckiego, no wszystkie rządy, w końcu Miller był premierem, jak Polska weszła, więc wiadomo, to nie jest ta ekipa, która zaczyna, nie jest to samą ekipą, która kończy.
No ale podwaliny musi ktoś zrobić, prawda?
Oczywiście, podwaliny musi być robione systematycznie i z wielkim wysiłkiem.
Ukraina w Unii Europejskiej, a stosunki z Polską. Tu także już się pojawiają zagrożenia, mam na myśli protesty rolników.
Tak, to znaczy ja pamiętam, że jak Polska złożyła wniosek o Unii, to był wielki krzyk po stronie farmerów francuskich, które mówili, jak przyjmiemy Polskę, to polscy rolnicy wyjadają wszystkie te subwencje i nie będzie już, po prostu będą stratni farmerzy, rolnicy z Francji. Ale dlatego trzeba było reformy robić, tak zwana Agenda 2000 to się nazywało i była reforma tej polityki rolnej i były okresy przejściowe. Polska zaczęła dostać na początku tylko 20% i przez okres przejściowy aż poszła do 100% tych subsydii. Więc oczywiście każde rozszerzenie wymaga też reform po stronie Unii i wiadomo, że trzeba się przygotować.
Największych nakładów finansowych. Na odbudowę zniszczonej gospodarki, zniszczonej państwowości, wszystkie w zasadzie całej Ukrainy. Odbudowa od początku.
Tak, znaczy w tej chwili, jak państwo wiedzą, 1 lutego Rada Europejska decydowała, że 50 miliardów do końca 2027 będziemy dawali Ukrainie. 2/3 z tego to są kredyty, więc trzeba dodać. Ale wiadomo, że to będzie bardzo, oczywiście duży koszt przez tą wojnę. Ten koszt się podwoi, potroi, może nawet więcej. Więc koszty to są, ale pytanie jest, jak tego nie robimy, czy te koszty nie są wyższe.
Padł taki komentarz dziś, przeczytałem, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to także przesunięcie granicy Unii Europejskiej o ileś tam kilometrów na wschód, a więc odsunięcie Rosji od naszych granic. Rzeczywiście ta droga komentowania jest właściwa.
Znaczy, to jest po prostu fakt geograficzny, więc to jest prawda. I mi się wydaje, że bezpieczeństwo całej Europy będzie większe, jak Ukraina będzie członkiem Unii. Więc w tym sensie jest to w interesie Unii pod względem bezpieczeństwa, pod względem wielu, wielu innych. I jak ważymy wady i zalety, mi się wydaje, że trzeba to dokładnie robić, oczywiście analizować, ale mi się wydaje, że zalety są znacznie większe od wad.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Georg Ziegler, wybitny praktyk z zakresu negocjacji rozszerzeniowych Unii Europejskiej, zwłaszcza na rzecz ukraińskiej akcesji do Unii, był moim waszym gościem. Dziękuję bardzo panu za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo panu redaktorze i bardzo witam słuchaczy. Bardzo się cieszę być z powrotem w Lublinie, który byłem jako student w 1981 roku. Podczas właściwie stan wojenny mnie zastał, jak tu byłem. Czołgi jechali i dlatego trochę wiem, co to znaczy walczyć o wolność, co to znaczy walczyć o wolność od Rosji i dlatego bardzo jestem przekonany, że trzeba wspierać Ukrainę. Polska też miała wiele wyzwania, teraz Polska przełamała wiele oporów i jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i cieszę się, że mogłem też w tym trochę pomóc i cieszę się bardzo, że jestem z powrotem tu w Lublinie i witam studentów przede wszystkim.
To chciałem powiedzieć, że ten wątek pobytu pana w Lublinie, studiowania, to jest temat na osobną rozmowę.
Dokładnie i bardzo chętnie kiedyś przyjadę jeszcze raz i możemy o tym wspominać. Pamiętam tu w Hadze Żaka spotkanie, jak byłem studentem z Adamem Michnikiem. To było tuż przed stanem wojennym, więc w tym sensie byłem już w tym miejscu.
Marek Skowronek, dość nietypowe zakończenie dzisiejszego spotkania. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam za tydzień.